się w nim. Lecz Zbawicielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Lecz Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedź go w cień. Rozraduj się w nim. Lecz Zbawicielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Lecz Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedź go w cień.
Weźmy do Jego bram dziękczynieniem.
U Jego bram oddajmy cześć.
Weźmy do Jego bram uwielbieniem.
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń.
Rozraduj się w nim, Twym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Twym Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedź go w cień. Rozraduj się w nim, Twym Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim. Twym Zbawicielu, rozraduj się w nim. I wyszedź go w cień.
Poprosimy teraz numer 88. Mój Bóg jest źródłem mego życia.
Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. U Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. U Jezus o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. U Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. U Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. U Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. U Jezus o mnie troszczy się.
I zaśpiewajmy jeszcze piosenka numer 24. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana, szczepnij ludu udrudzony. Ono suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie Bóg, Bóg niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, padzie wszystkie świata strony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, padzie wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana, szczepnij suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie Bóg, Bóg niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, padzie wszystkie świata strony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, padzie wszystkie świata strony.
Już każdy wie, że nasz świat się zmienił. Świat taki, można powiedzieć, końca historii, jak część świeckich badaczy socjologii, historii i próbujących robić za proroków, opowiadała jeszcze w latach 90., że teraz po upadku muru berlińskiego, po upadku Breżniewa, bo komunizm, jak wiemy, ma się dobrze, że to nastąpi już taki koniec historii, czyli że będzie tylko lepiej. Nie? Ludzie będą się coraz bardziej kochali, coraz bardziej bogacili, coraz bardziej handlowali tam ze sobą i nie będzie żadnych problemów. Tak zwana liberalna demokracja zapanuje we wszystkich zakątkach świata, czyli nie będzie już różnych tyranów, nie będzie państw takich nienawistnych, nie będzie państw prześladujących jakieś mniejszości, chrześcijan i tak dalej, czyli zapanuje taki półraj na ziemi. No tam wszystkich rzeczy złych się nie wypleni, ale większość to już zostanie na trwale zlikwidowana i to się nazywało koniec historii. Nie? To się tak wszyscy tym jarali w latach 90. Myślę, że Chińczycy wybili z głowy każdemu dość dobitnie to, że nasz świat to już będzie taki tylko coraz lepszy, bezpieczniejszy, przyjemniejszy i tak dalej. Dzisiaj wielu ludzi na całym świecie ma świadomość, że świat po tej pandemii chińskiego wirusa już będzie inny. Już pierwsze takie pomruki idą w stronę likwidacji państw narodowych, budowania jakichś jeszcze bliższych takich związków międzypaństwowych. To już mówiliśmy o 13, że już tam ze środowisk medycznych mówią, że no tu państwa narodowe sobie nie poradziły, no to trzeba zbudować taką ochronę, socjalistyczną ochronę zdrowia już nie na poziomie państwa, tylko na poziomie na przykład najpierw Unii Europejskiej, a później już całego świata, nie? A Chińczycy mówią, oczywiście, towarzysze, pomożemy, my wszystkich skontrolujemy, żeby było wiadomo, kto tam jest zdrowy, kto chory, nie? No, oczywiście nie chodzi o zdrowie i chorobę, tylko jakie on ma tam poglądy i co robi, czy jest uległy wobec władzy komunistycznej, nowego światowego porządku, czy nie. No ale oczywiście jakoś trzeba opakować ten syf, no to się będzie w zdrowie opakowywało. Także wszyscy już wiemy, że ten świat wcale nie będzie taki przyjemny, że nie ma już żadnych zagrożeń w świecie, że tu nauka, medycyna to już wszystko wymyśliła i praktycznie tylko no, przyjdzie nam tam używać tego świata. Nie? To już wiemy, że tak nie będzie. Pytanie, czy Kościół Jezusa Chrystusa też zdaje sobie sprawę z tego, co będzie, w którą stronę ten świat się zmieni? Bo mówię, to wiedzą już ludzie, czy wierzący, czy niewierzący, to już każdy mniej więcej wie, że ten rok 2020 no, można zapisać jako punkt zwrotny w historii, że już tego końca historii, przynajmniej tak jak to Fukuyama prorokował, nie będzie, tylko że będzie to jakiś inny koniec historii, a na pewno nie takie pogrążenie się w luksusie, dobrobycie i prawach człowieka. Moim zdaniem Kościół w swej większości jest nieświadomy. Jeszcze w Stanach Zjednoczonych to chrześcijanie rzeczywiście sobie trochę z tego zdają sprawę, czy zdawali sprawę, nie? Ale myślę, że ci sami dalej zdają sobie z tego sprawę. Zaraz pokażę wam dowód. W Polsce Kościół po takim czasie prześladowań lat 50., bo pamiętamy, że na wiosnę roku 50. biskupi katolicy podpisali porozumienie z komunistycznymi najeźdźcami, z barbarzyńcami ze wschodu. Podpisali porozumienie, że w zamian za pieniądze i pozostawienie ich wpływów, religii w szkołach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oni będą służyć teraz władzy ludowej w takim, można powiedzieć, podbiciu Polski, zniszczeniu niepodległości narodu polskiego. Podpisali to porozumienie na filmie Wyklęty. Widzimy, jak żołnierz polski przychodzi do księdza, już trzeciego z kolei proboszcza, przychodzi, żeby mu ślub dali. A ksiądz odpowiada, ale biskup nie pozwala, ale biskup nie pozwala. No to właśnie jest o tym porozumieniu, to jest rok 1950, wiosna później. To porozumienie, ono nie tylko dało komunistom, że tak powiem, taki glejt, żeby zacząć podbijać naród, wiecie, zakładać kołchozy i tak dalej. Tam Kościół katolicki powiedział, że będzie popierał kołchozy, czyli spółdzielczość na wsi, różne takie tam rzeczy. Ale kiedy poradzili sobie z największym kościołem, który wcześniej się przedstawiał jako antykomunistyczny, to jak myślicie, co zrobią teraz dalej? Tak, wezmą się za wszystkie inne kościoły czy jakieś związki wyznaniowe. I rzeczywiście na jesień jednego dnia tego samego roku, nie, kiedy tu Kościół katolicki podpisuje ugodę, czy tam bardziej no, kolaborację, zdradę z komunistami, za parę miesięcy następuje aresztowanie blisko 400 pastorów duchownych przeróżnych wyznań. Nie? Niestety wielkiego heroizmu nie było. Wielkiego heroizmu nie było. Nie? Tu najbardziej heroicznie zachowywali się Świadkowie Jehowy, bo ich tam ci przywódcy religijni też byli wtedy aresztowani. Z przywódców protestanckich rzeczywiście część nie dała się złamać, część zapłaciła albo wieloletnim więzieniem, zdrowiem, potem życiem, a część też została niewielka, ale byli tacy męczennicy kościoła protestanckiego na samym początku. Część w miarę szybko wróciła do domu, ale już ze złamanym kręgosłupem moralnym. Ci ludzie już się władzy komunistycznej nie przeciwstawiali. A jeśli by próbowali, to władza komunistyczna miała już na ich miejsce 5 nowych kandydatów TV. I kiedy w latach 80. czy 90. patrzymy na kościoły protestanckie w Polsce, to tak jak wszyscy biskupi, praktycznie oprócz takich różnych Jego Ekscelencja, czy Świętobliwość, czy Jasność Największa, mają zwykle takie dwie literki przed nazwiskami T i W. Niestety wśród pastorów protestanckich, tych kościołów szczególnie, które były przed wojną, jest bardzo, bardzo podobnie. Tutaj największe takie skandale, najbardziej znane, no bo i największy kościół protestancki to są luteranie, których przewodniczący, no można powiedzieć szef luteran w Polsce, miał też takie T.W. Janusz. Nie? Taki tytuł dodatkowy, nic dziwnego, że ci ludzie w sposób jakiś taki no, aktywny z komunizmem nie walczyli. Tu dlatego właśnie powstało miejsce na ruch oazowy. Ruch oazowy wyrodził się, można powiedzieć, z tego towarzystwa, bo zarówno był w kontrze do kolaborujących z władzą komunistyczną biskupów katolickich, no dowód, że komuniści zamordowali księdza Blachnickiego już, który był wtedy na emigracji w zachodnich Niemczech, czyli to była dość poważna operacja wywiadowcza na terytorium wroga go zamordowali, czyli widać, że bardzo im zależało, żeby tego człowieka uciszyć, bo on rzeczywiście z jednej strony był w kontrze przeciwko zakłamanej, zdemoralizowanej hierarchii katolickiej, ale z drugiej strony wprowadził, można powiedzieć, Biblię do polskich umysłów, szczególnie do polskiej młodzieży. Nie? Te ruchy oazowy, wiecie, takie rekolekcje oazowe, książeczka, 4 prawa duchowego życia, to wszystko są materiały protestanckie, które on po cichu, zarówno przed hierarchią, jak i przed władzą komunistyczną, można powiedzieć, truł umysły polskiej młodzieży. Udało mu się zatruć kilkaset tysięcy. Nasz Kościół też, tak już skracając ten wątek, w wyniku tego trucia powstał i chwała niech będzie Bogu na wieki wieków. Amen. Także tutaj powstała próżnia, którą pomiędzy sprzedanym kościołem katolickim, a tchórzliwymi kościołami protestanckimi, opanowanymi też przez różnych tewulców, nie? Powstała próżnia, którą właśnie wypełnił ruch oazowy, a potem kościoły nowe, które wyłoniły się z ruchu oazowego. Nie? Także to taki krótki rys historii Polski, a teraz, tak jak obiecałem, przenieśmy się do Ameryki, żeby zobaczyć, jaką świadomość tych prześladowań, bo o Polsce będzie też tam za chwilę, właśnie mniej więcej o tym, co mówię, o tym, że chrześcijanie w Polsce byli prześladowani, chrześcijanie także ewangeliczni, protestanci i tu różnie to się tam odbywało, tak jak powiedziałem, ale część trwała, część rzeczywiście to byli bohaterowie wiary. Zwykle oni byli spychani na margines swoich wyznań, nie? Oni nie mieli wielkich tam, że tak powiem, zaszczytów w swoich wyznaniach, byli zwykle gdzieś na marginesie lekko tolerowani, nie? A większość, no to poszła na współpracę. W 2015 roku, kiedy rządził jeszcze Obama, kiedy wyglądało, że Stany Zjednoczone padną już jako takie państwo chrześcijańskie, których władze też odwołują się do Biblii i do wartości chrześcijańskich, odwiedziliśmy jednego z czołowych, można powiedzieć, przywódców chrześcijańskich Stanów Zjednoczonych, rektora jednego z największych seminariów teologicznych Ameryki. To jest Louisville, Kentucky, tak zwane SBTS, czyli Szkoła Teologiczna Południowych Baptystów, dr Albert Moller. I pokażę wam, co on wtedy mówił o przyszłości, czyli co niebawem, cofnijmy się 5 lat wstecz, jeszcze nie ma prezydenta Trumpa, przypominam, cofnijmy się, co dr Moller powiedział nam na temat prześladowań chrześcijan.
Podróżujemy po Stanach Zjednoczonych i spotykamy się z biblijnymi chrześcijanami. Wygląda na to, że obawiają się oni, że chrześcijanie w Ameryce przegrywają wojnę kulturową z lobby liberalnym. Spodziewają się niedługo prześladowania chrześcijan w Ameryce. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Myślę, że stoimy przed rzeczywistym zagrożeniem, że chrześcijanie spotkają się z dyskryminacją, sprzeciwem, utratą pracy, jawną dyskryminacją i utratą wolności religijnej. I to jest nasza ogromna troska. Muszę powiedzieć, że jestem onieśmielony, mówiąc o tym braciom i siostrom w Polsce, ponieważ uważam, że słowo prześladowanie powinno być przeznaczone dla tych, którzy przeszli prześladowania takie jak polscy chrześcijanie w czasach komunizmu. I czego doświadczają chrześcijanie na Bliskim Wschodzie i w innych państwach islamskich. Nie chcę stwarzać wrażenia równości. Tam ludzie tracą życie, są chłostani, bici, oddzielani od rodzin, zamykani w więzieniach za wiarę. Nie obawiam się tego w najbliższym czasie. Ale obawiam się, że chrześcijanie, którzy będą zmuszeni do wyboru między wiernością Biblii a wpływem na kulturę, będą kuszeni, by dokonać złego wyboru.
Doktor Moller spodziewa się, to jest 2015 rok, że przyjdą tak zwane lekkie prześladowania na chrześcijan w Ameryce. Coś na bardziej dyskryminacja, nie? Że będą odsuwani od głównego tego kierunku życia, od jakichś tam dobrze płatnych urzędów czy pracy, ale jeszcze nie będzie tak zwanych ciężkich prześladowań, czyli napady, pobicia czy więzienia. Że to jeszcze się nie wydarzy. No i rzeczywiście tu te 5 lat, czyli ta najbliższa perspektywa, to jeszcze do czasu ataku chińskiego wirusa, no to tych rzeczy w Stanach Zjednoczonych dzięki Bogu nie było. Ale tu w Europie to cały czas było. To lekkie prześladowanie, cały czas lekkie prześladowanie, czyli dyskryminacja, wyrzucenie chrześcijan biblijnych poza margines życia takiego społecznego głównego nurtu. Nie? Czyli naukowcy chrześcijańscy, protestanci biblijni no muszą albo się ukrywać ze swoimi poglądami, albo są gdzieś wyrzucani, czy podlegają jakimś naciskom administracyjnym, procesom na uczelniach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że w mediach nie będzie się mówiło o chrześcijanach biblijnych, chyba że tylko źle, że kiedy będzie że tak powiem, jakaś taka, no, beneficjenty ze strony rządu, no to zawsze będą to dostawali tylko tacy służalczy wobec władzy, czy Kościół katolicki, czy pastorzy, którzy będą tam wychwalali władzę. Nie wiem, czy pamiętacie, byli tacy pastorzy chrześcijańscy, którzy po 2010 roku ogłosili Tuska i Komorowskiego, tak już nie pamiętam tych proroków biblijnych, ale stwierdzili, że to jest chyba nowy Mojżesz i nowy tam ktoś jeszcze, nie? Taki pastor, chyba Olechnowicz, tam wolę nie pamiętać tego nazwiska, bo wstyd i hańba, ale rzeczywiście takich ludzi, no, kościoły chrześcijańskie też wydały w Polsce i wstyd, no, rozniósł się na całą Polskę, no. Media tam niespecjalnie się tym zajmują, no ale w kręgach chrześcijańskich jest to znane. Także doktor Moller mówił, że raczej nie nastąpią więzienia dla chrześcijan. Ale zobaczcie, już parę lat potem, bo kiedy ten film Bóg nie umarł 2 powstał? Który to jest rok? Sprawdźcie mi szybko gdzieś w internecie. Pamięć ludzka jest zawodna, ale gdzieś tak 17? 16? 16 może. 16, o. Także zobaczcie, rok później, 2016, to jeszcze Trumpa nie ma, no bo film powstał, wiecie, za Obamy, a tam już był później oglądany za Trumpa początkowego, powiedzmy, ale zrobiony był jeszcze za Obamy. Zobaczcie, że ci chrześcijanie, którzy zrobili ten film, to scena końcowa jest, że policja przychodzi do pastora i go wyprowadza w kajdankach, ponieważ odmówił jakiemuś tam urzędowi kontroli widowisk, tak jak się to nazywało za komuny w Polsce, urzędowi kontroli kościoła, odmówił dawania tam, że tak powiem, zapowiedzi, czy tam tekstów swoich kazań, które zamierza wygłosić, i z tego powodu go wyprowadzają w kajdankach. Film rzeczywiście bardzo, bardzo dobry. Zobaczcie, że wrogowie chrześcijaństwa zobaczyli, że nie można tak budzić chrześcijan, bo wiecie, film w miarę dobrze zrobiony, czyli taka produkcja już mega, nie? Docierająca do milionów ludzi na całym świecie, to jest poważne narzędzie docierania, to jest poważne narzędzie nauczania czy ewangelizacji, nie? I tu też takiego budzenia chrześcijan. Słuchajcie, idą prześladowania na Kościół, będą wsadzać do więzień pastorów za kazania, które głoszą wierności Jezusowi. To co zrobili? Kupili prawa do tego filmu źli ludzie. I trójka to jest gniot. To jest lewacki gniot, już można powiedzieć. W ogóle całkowicie odcinający się od jedynki. To była walka o chrześcijanina, o prawo do głoszenia tego, w co wierzy, na chrześcijańskiej uczelni. A dwójka, no to prawo i nauczycielki, i pastora do głoszenia swoich poglądów, czy to w szkole, czy w kościele, nie? I zobaczcie, trójka, to już jest gniot, że chrześcijanie, a to my się wyprowadzamy z uniwersytetu, tu przestrzeń świecka, niech będzie stołówka, my już rezygnujemy, chociaż to jest chrześcijański uniwersytet, ale kościoła tam już nie będzie, nie? I to jest przesłanie trójki, czyli wyrzucić na śmietnik historii, to już nie jest to chrześcijańska produkcja. Wróćmy do doktora Mollera. On jeszcze 5 lat temu mówi, że więzień dla chrześcijan nie będzie. Ale Niemcy, zobaczcie, to jest bardzo pracowity oczywiście naród, bardzo utalentowany, różne tam Beethoveny, Mozarty i takie inne, ale też i bardzo, że tak powiem, sprawny w złu. No to teraz poproszę oświadczenie naszego kościoła już 5 lat później po doktorze Mollerze, po jego takim wizji przyszłości na najbliższe lata, i zobaczmy, co już mamy za Odrą.
Mein Name ist Paweł Chojecki i przedstawię Wam oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie w sprawie procesu i skazania pastora Olafa Lacela z Kościoła Ewangelicznego w Bremie w Niemczech. 25 listopada bieżącego roku pastor Olaf Lacel został skazany przez sąd rejonowy w Bremie na 3 miesiące więzienia zamianą na 8100 euro grzywny za słowa. Ten cały genderowy brud to atak na boski porządek stworzenia, co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne. Uważamy, że jest to powrót do hitlerowskich metod zastraszania duchownych, by nie mówili prawdy o bezbożnych działaniach niemieckich władz. Pastor Lacel wypowiedział ostre słowa przeciwko środowisku LGBT, potępiając te grzechy, które potępia Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Odbierając pastorom prawo głoszenia przekazu Jezusa Chrystusa, władze niemieckie wróciły do praktyk z czasów Hitlera, kiedy to państwo, a nie Bóg i Biblia, było źródłem moralności i prawa. To władza państwowa decydowała wtedy, co jest dobre, a co złe, odrzucając fundamentalne normy cywilizacji chrześcijańskiej wywodzącej się z Pisma Świętego. Pastor Lacel w żaden sposób nie nawoływał do czynów nienawiści, ataków i tym podobne, a jedynie pokazał obrzydliwość grzechu sodomii. Oczywiście także inne grzechy, jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwo, są obrzydliwe przed Bogiem i wierne Jezusowi kościoły to głoszą. Czy niemiecki rząd zakaże też potępiania innych grzechów i grzeszników? Istnieje także drugi powód, dla którego pastor Lacel skupił się na grzechu homoseksualizmu, czy szerzej, tak zwanego LGBT. Chciał w ten sposób zaprotestować i ostrzec chrześcijan przed wojną ideologiczną, która się toczy przeciwko chrześcijanom i chrześcijańskim fundamentom europejskiej cywilizacji. Lobby LGBT chce nie tylko swobody swoich praktyk seksualnych, które przecież już od dawna posiada, ale dąży do zmiany definicji małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz zakazu publicznego głoszenia nauki Jezusa Chrystusa w tych obszarach. Jest to więc tak naprawdę wojna ideologiczna z chrześcijańską tożsamością Europy oraz z prawem chrześcijan do głoszenia prawd wynikających z Ewangelii. Wyrok niemieckiego sądu nie tylko pozbawia chrześcijan prawa wolności głoszenia poglądów religijnych, łamie także deklarowaną powszechnie zasadę świeckości państwa, czyli jego neutralności w sporach religijnych i ideologicznych, i jest jawnym opowiedzeniem się po stronie ideologii antychrześcijańskiej. Proces i kara więzienia dla pastora wykazuje dodatkowo podobieństwo do praktyk z czasów Adolfa Hitlera, kiedy za pomocą pałki, więzienia i obozów koncentracyjnych walczono z przeciwnikami ideologicznymi nazizmu. Wzywamy władze Niemiec do wycofania się z tego skandalicznego, łamiącego podstawowe prawa człowieka kierunku działań. My, Polacy, szczególnie mocno doświadczyliśmy konsekwencji przejęcia władzy w Niemczech przez antyboży i totalitarny reżim socjalistyczno-narodowy. Zabito ponad 6 milionów naszych obywateli. Zniszczono większość naszej gospodarki i infrastruktury. Zrabowano lub spalono ogromną część naszego dziedzictwa kulturowego. Wszystko to stało się dlatego, że w latach 30. XX wieku, gdy zbrodnicza ideologia Hitlera uzyskała mandat władzy państwowej, nie było wystarczająco dużo uczciwych ludzi, którzy powiedzieliby nie totalitarnemu państwu. Wszyscy znamy prawdę zawartą w mądrych słowach niemieckiego pastora Martina Niemöllera. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Dlatego też wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko chrześcijan, by masowo potępić totalitarne zapędy niemieckich władz wobec chrześcijan. Jeśli pozwolimy na prześladowanie pastora Lacela, to władze Niemiec, a potem całej Unii Europejskiej. Przyjdą po kolejnych niezłomnych pastorów, a potem, tak jak dziś w komunistycznych Chinach, nakażą w kościołach czcić Unię Europejską i jej przywódców zamiast Jezusa Chrystusa. To ostatni czas na zatrzymanie nowej tyranii w Europie. Mam nadzieję, że już widzieliście to oświadczenie, ale mimo wszystko warto przypomnieć, jako że tu są z nami też przedstawiciele, którzy tak ukradkiem z innych kościołów zaglądają, co to się dzieje w tym dziwnym kościele, który nadaje z Lublina, to chciałbym, żebyście przekazali dalej swoim braciom w zborach, pastorom, starszym, być może któryś jeszcze kościół zechce zachować się jak trzeba i poprzeć to, co robi pastor Lacel, i jednocześnie potępić te hitlerowskie praktyki, które odradzają się w Niemczech. Jeśli tego nie zrobimy, to będziecie niedługo, mówię do innych pastorów, mogli już tylko mówić jakieś takie, że tak powiem, słodkie kazanka, które tam nikogo nie będą specjalnie obchodzić. No, jeśli nie będziecie chcieli podzielić naszego losu. No a takich jak na razie chętnych wielu nie ma, jak niestety widać w Polsce. To, co się teraz stało, zobaczcie, że moim zdaniem ma bezpośredni wpływ, znaczy związek z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Że Stany Zjednoczone, niezależnie od wyniku tego, co się tam dzieje teraz w sprawie wyborów, pogrążyły się w wewnętrznym kryzysie. Wewnętrznym kryzysie, i Amerykanie siłą rzeczy dzisiaj żyją jedni tym, drudzy tamtym, nie? Ale polityką wewnętrzną. Czyli to jest marzenie komunistów, żeby Amerykanie przestali się angażować w świecie i dali im wolną rękę do rozprawienia się z wszystkimi, że tak powiem, wolnościowcami czy chrześcijanami na całym świecie, nie? Takie przygrywki już były wcześniej. Pamiętamy szwedzki pastor Åke Green, też za cytowanie listu do Rzymian, zobaczcie, Nowego Testamentu na temat homoseksualizmu, był ciągany po sądach, też go chcieli skazać, ale w końcu się wycofali. Nie? Zobaczcie, to lata, przełom 90. 2000, tam gdzieś początek, jeszcze się cofnęli komuniści, a teraz zobaczcie, w Niemczech już się nie cofają. I tam zdaje się pani, która robi za sędzinę, czyli teraz się chyba nie mówi sędzina, tylko za sędzie ona robi, nie? Za moich czasów to za sędzinę robiła. To może ja już pozostanę przy tej starej nomenklaturze, nomen omen. Powiedziała, niech się pastor tam nauczy czegoś i już nie pamiętam tych jej durnot, ale zobaczcie, jak to władza sądownicza, władza państwowa sobie chce wychować pastorów. Dzięki Bogu pastor Lacel jest dzielnym człowiekiem, już podziękował nam za to, ten głos solidarności z Polski. Mówię, czekamy na innych pastorów, na inne kościoły. Proszę, ustąpimy pola, możecie jeszcze głośniej mówić niż my. Ale przemówcie wreszcie, a nie chowajcie się w tych swoich mysich norkach czy zajęczych jakichś tam podmiedzach. Pastor Lacel jest prześladowany nie tylko przez władzę państwową. Pastor Lacel prześladowany jest przez, można powiedzieć, innych protestantów. Przez część także swojego kościoła. No i tu możemy wrócić troszeczkę do historii dalszej, do historii pierwszych chrześcijan. Ja tu mam ze sobą taką pozycję. Jeśli byście chcieli, można sobie ją przeczytać, chociaż jest gruba, ale przynajmniej te pierwsze wieki chrześcijaństwa. Z chrześcijaństwem przez wieki historia Kościoła powszechnego, historia chrześcijaństwa, jest też w naszym sklepiku. Mieliśmy na podstawie tej książki i kilku innych taki cykl przeduniwersytecki z Andreasem Sztucem, naszym wykładowcą w dziedzinie historii Kościoła. Także polecam tę książkę, jeśli ktoś by chciał się zapoznać. O, teraz można komuś, kto, wiecie, taki jest sprawami chrześcijaństwa, mocno pod jakiś zainteresowany, to można też na prezent pomyśleć o tej naprawdę dość dobrej książce w języku polskim, a nie ma tego dużo. Wiemy tam i z filmów, i tam z różnych tam historii, że w początkach chrześcijaństwa, za czasów Imperium Rzymskiego, były takie bardzo srogie prześladowania chrześcijan. Jedno z takich najbardziej srogich pojawiło się już na początku IV wieku za cesarza Dioklecjana. Objęło rzeczywiście całe imperium, także te z czasów Nerona to jeszcze nie były takie najbardziej dojmujące prześladowania. I wtedy cesarstwo rzymskie postawiło sobie jeden bardzo ważny cel. Zniszczyć Biblię. Zobaczcie, jak Kościół katolicki realizował później tradycję Imperium Rzymskiego, ale to już w średniowieczu i później, w dobie reformacji i tłumaczenia Biblii na języki narodowe, nie? Że też można było stracić życie za czytanie nawet Biblii w języku narodowym. Wtedy, na początku IV wieku, bardzo zależało rzymskim władzom, żeby wiedzieli, że chrześcijanie jakąś wielką siłę czerpią z pism. Nie? Wtedy jeszcze w kościołach były rękopisy apostolskie. Rozumiecie, nie? Że jak apostoł Paweł pisał do Efezu, no to oni tam mieli list do Efezjan, nie? Czy coś takiego. Nie? Czy później wierne kopie, które krążyły, żeby, wiecie, tej głównej nie niszczyć, no bo papier przez używanie się by szybko niszczył. Także szybko przepisywano te listy i rozpropagowywano w wielu sąsiednich kościołach. I jednym z głównych celów tych prześladowań za czasów Dioklecjana było, żeby przywódcy kościoła, zwykle starsi pastorzy, czyli przywódcy kościoła, mieli w dyspozycji, nie? Oni gdzieś wiedzieli, gdzie ukryte są te pisma, szczególnie w czasach prześladowań, no to gdzieś je tam ukrywano i wtedy był taki duży nacisk, żeby za pomocą tortur, groźby śmierci te pisma dostać i spalić. Nie? Chodziło o spalenie jak największej ilości kopii listów, tekstów Nowego Testamentu. I chrześcijanie podzielili się, można powiedzieć, na trzy obozy. Na zdrajców, to chyba był niestety najliczniejszy, chociaż można dyskutować. Może zależy od miejsca w imperium też chyba nieco. Na tych, którzy załatwili sobie taki glejt, że czczą innych bogów. Czyli w sercu czcili rzeczywiście dalej Jezusa, ale kupili sobie papier za pieniądze, że złożyli ofiarę tam obcym bogom, czy tym rzymskim bogom i są okej, nie? Czyli jak pokazali taki papier, no to już ich prześladowanie nie dotyczyło, czyli na partyzantów, powiedzmy. No i trzecia grupa to byli męczennicy. Czyli ci, którzy stwierdzili, że nie, wolą oddać życie, niż oddać Pismo Święte. Ich często albo ciężko torturowano, albo zabijano. No ale potem, jak każda taka fala prześladowań, te prześladowania się cofnęły. No i co się, jak myślicie, stało? Wszyscy zdrajcy, o, jak ja bardzo żałuję, o, już nigdy więcej tego nie zrobię, oj, bracia kochani, przecież kochamy się, przecież tak bardzo was kocham, że życie... to już tam tego nie mówili. Przyjmijcie nas z powrotem, bo już prześladowania się skończyły, to my już znowu was kochamy, bracia, nie? No i ci chrześcijanie, którzy wybrali los męczenników, oczywiście nie wszyscy zostali zabici, czy nie wszyscy byli torturowani, bo wiecie, uciekali, chowali się,
konspiracja, różne takie rzeczy, także władzy rzymskiej jeszcze wtedy nie było, wiecie, fejsika, nie było tak łatwo wszystkich namierzyć, także spora część chrześcijan przetrwała nie upodlając się, nie zdradzając Jezusa Chrystusa. Nie? No i w tym momencie te kościoły z powrotem zaczynają się schodzić. Wiemy, ten był męczennikiem, przeżył tortury, ten zbiegł, ale się nie zaparł Jezusa. No, wrócił, wszystko w porządku. No, ci to sobie kupili te fałszywe glejty, ale przynajmniej nic złego nie zrobili. No, a ci to skazywali, o, ten jest chrześcijaninem, ten, ten, i wydali pisma apostolskie, żeby je spalić. Co z nimi zrobić? No, chrześcijanie się podzielili. Jedni mówili, przyjąć, przebaczyć. Wiecie, no tu można dyskutować. Przyjąć, ale jak przyjąć? No stwierdzili, no jak był starszym w kościele, prezbiterem czy biskupem, bo to wymiennie, już wtedy to już nie wymiennie, ale w Biblii jest wymiennie stosowane, no to go przywrócić na urząd. No bo to przecież wielki święty, nie? Bo tu tak pamiętacie, jak teraz Jan Paweł II miał takiego Makulskiego, nie? Księdza, który zbudował największy kościół chyba w Europie. Ktoś był w Licheniu? Ja nie jeszcze jakoś. Mnie tam nie zaniosło. Ktoś z was był w Licheniu? Największy kościół to jest w Europie, tak? I paru się zgłasza. Bardzo duży. Podobno największy w Europie. Możecie sprawdzić, to Wikipedia wie. Niech nam podpowie. W każdym razie był zbrodniarzem, pedofilem, oszustem i hipokrytą. Nie? No, ale przez lata stał pomnik. Kiedy on taką makietę z tym sanktuarium, czy jak to się tam nazywa, wręcza Janowi Pawłowi II, klęczy tam przed nim na pewnej wysokości. Nie? No, a tu wyszło, że zbrodniarz, pedofil i to tak ohydny, że wiecie, aż te historie, no to tam aż się słuchać, no ciężko tego, co on tam wyprawiał z dziećmi, które dary tam, nie wiem, czy dla Matki Boskiej, czy dla ogólnie Boga, czy jak przynosiły i temu no, przestępcy bandziorowi dawały, a on je gwałcił. W tych samych progach, gdzie Jan Paweł II tam bardzo tu się tego. No to co wzięli? Wzięli majstrów i gumówkę, parawanik, żeby nikt nie widział, jak się świętość kończy. Nie? I teraz na pomniku jest tylko taka mała rysa i sam Jan Paweł II w samotności gdzieś tam, o zobaczcie, se stoi pod Licheniem, już bez tego, tylko ślad po gumówce został. No tak się katolików traktuje jako no, takich tam bardzo mądrych, nie? Pomnik został, kawałek odcięli. No to mniej więcej podobny problem ze świętością mieli w IV wieku. I jeden z biskupów powiedział, nie, zdrajców nie przyjmujemy na urzędy. Zdradziłeś, nigdy więcej nie będziesz pastorem. Won! Cały ruch, oczywiście to stwierdzili chrześcijanie, to jest sprawiedliwe. Tu nie może być pobłażania. Powstał cały ruch, nazywano ich donatystami. Oni się dość prężnie, szczególnie w Afryce Północnej, bo to był biskup z Kartaginy właśnie, rozwijali i tak dalej. No w końcu, zobaczcie, to był ten ruch też niebezpieczny dla władzy państwowej, nie? No bo on wzywał do nieposłuszeństwa, a tamci mówili, że no, no jak władza każe, no to tam i pastor musi, nie? A oni mówili, nie, jak władza każe, wbrew Chrystusowi, to pastorowi nie wolno. To pastorowi nie wolno, bo on ma być wzorem dla innych chrześcijan. Także podzieliło się chrześcijaństwo, władza państwowa. Jak myślicie, po stronie których stanęła władza rzymska? Tych kolaborantów, czy tych, którzy twierdzili, że trzeba się zachowywać uczciwie? No, wielkiej... Ale jak ktoś chce, to se może tu już dokończenie tej historii przeczytać. Niestety dla tych wiernych Jezusowi chrześcijan nie skończyło się to dobrze. Mamy więc teraz czas nowych prześladowań dla Kościoła i teraz pytanie, czy to będą prześladowania w takiej skali, jakie było na przykład to prześladowanie za Dioklecjana. W takiej skali i takimi samymi metodami, czyli tortury, więzienie, śmierć i tak dalej. Na skalę masową, bo to w całym imperium zarządzono to prześladowanie. Oczywiście, no tak, możemy tu dyskutować, się kłócić, ale zobaczcie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, 5, werset 3.
Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną.
Dzięki. Jaka tu jest wizja świata tuż przed czasem apokalipsy? Jest powszechne oczekiwanie spokoju, pokoju, dobrobytu, rozwoju, nie wiem, takiego braterstwa, wesołości, nie? Czy jeśli tu, wiecie, areny ociekałyby krwią chrześcijan, czy można by tak opisać ten czas? No ja sobie odpowiadam, że nie. Że tu chrześcijanie będą musieli być prześladowani w jakiś inny sposób niż za Nerona czy Dioklecjana. Nie? No i żeby zobaczyć, jak będą prześladowani, możemy się odwołać do listów do kościołów w Apokalipsie, czyli do pierwszych 3 rozdziałów Księgi Apokalipsy. Już mam nadzieję, że w tym tygodniu zaczniemy ją regularnie czytać na Biblii w czasie zarazy. To jest poniedziałek, wtorek, a w czwartek będziemy studiować Ewangelię Jana, żeby całkowicie się w czasach apokalipsy, że tak powiem, nie pogrążyć. Także będzie tutaj taki, jak to powiedzieć, balans, nie? Czyli jedna z Ewangelii i ostatnia księga tego samego apostoła Jana. Czyli to już we wtorek, bo w poniedziałek jeszcze podsumowujemy list do Rzymian, a myślę, że we wtorek rozpoczniemy czytanie Apokalipsy. Już proszę tych, którzy się wybierają na to czytanie, żeby sobie może jeszcze dzisiaj przeczytać całą księgę Apokalipsy, tak wiecie, niekoniecznie zastanawiając się nad jakimiś trudnymi zagadnieniami, tylko żeby przeczytać tak, jakby była w kościele czytana, nie masz czasu nic sprawdzić, tylko słuchasz. Słuchasz całości, żeby mieć, można powiedzieć, obraz całości w głowie. Oczywiście będzie to trudne, bo dużo tam obrazów różnych symbolicznych jest, no ale mam nadzieję, że Bóg nam pomoże to ogarnąć. Mamy tu dwa kościoły, o których mówiliśmy tydzień temu. Kościół w Smyrnie, bardzo krótki, i kościół, krótki opis, i kościół w Filadelfii. W obu tych przypadkach pojawia się jakaś rzeczywistość religijna, zobaczcie, z ciekawą nazwą, synagoga szatana, która nie składa się z Żydów, ale która się za Żydów podaje. W kościele katolickim do niedawna praktycznie panowała tak zwana teologia zastępstwa. Nie? Że wcześniej, w czasach starego, mówię w uproszczeniu, w czasach Starego Testamentu narodem wybranym, czy ludem Bożym wybranym, to był lud izraelski, lud żydowski, a od czasu przyjścia Chrystusa tym ludem wybranym jest Kościół rzymskokatolicki. Nie? Dlatego, wiecie, tu najwyższy kapłan powstał, czyli papiestwo, powstały te różne takie, jakby to powiedzieć, szaty takie wzorowane na szatach kapłanów Starego Testamentu, te kadzidła, wiecie, oczyszczanie, poświęcanie, mycie rąk takie tam, nie? To nawet na mszy widzicie, że tam ksiądz sobie tam... I już te ręce w ten sposób zdezynfekowane wodą święconą, już jak niektórzy księża i biskupi wierzą, a niektóre zakonnice wierzyć nie chcą, to właśnie siostra Tymoteusz nie chciała w to uwierzyć, że brudne łapska księdza wirusa nie przenoszą, i powiedziała, nie chce ksiądz i tak dalej, ja poproszę na rękę. Ale to wywiad z siostrą Tymoteuszą możecie znaleźć na naszym kanale. Bardzo odważna kobieta. Także pełen szacun.
W każdym bądź razie sama budowa kościołów katolickich zaczęła przypominać świątynię żydowską. Składała się z trzech takich części. Miejsce najświętsze, święte świętych, czyli tabernakulum, później miejsce dla kasty kapłanów, później takie tralki, nie? W kościołach średniowiecznych to jeszcze jest takie oddzielenie. Tu ksiądz i ministranci, a tu reszta hołoty, nie? I później właśnie to już jest takie miejsce półświęte dla tych półpogan różnych, i którzy do kasty kapłaństwa nie należą. Także no tak, różne takie żydowskie mają obyczaje w kościele rzymskokatolickim. Twierdzą, że są właśnie tym narodem wybranym w miejsce Żydów i wszystkie błogosławieństwa Żydów mają teraz przejść na kościół rzymski. Stąd były wyprawy krzyżowe, żeby odbić Jerozolimę, no bo co było stolicą państwa żydowskiego? No nie Rzym przecież, no to żaden katolik nawet nie uwierzy, nie? To no dlatego chcieli mieć Jerozolimę. No już jakoś tak Bóg nie pobłogosławił, zobaczcie, chociaż wielu naprawdę dzielnych rycerzy, krzyżowców chciało tu w ten sposób służyć Bogu. Nie za bardzo się to udało. Oczywiście nauki żydowskie przejęte też do kościoła katolickiego, ale co najciekawsze. Zobaczcie, kto prześladował w pierwszym wieku chrześcijan, uczniów Jezusa? No, synagoga żydowska, tak można powiedzieć, nie? Apostoł Paweł był przecież wysłannikiem arcykapłana, nie? Miał listy uwierzytelniające, żeby ścigać na całym świecie, tam akurat w Damaszku, czyli w sąsiedniej Syrii, ścigać chrześcijan. Zobaczcie, w czasach przedostatecznych znowu mamy podobną nazwę, tylko że już teraz, czyli synagoga, ale już nie tamta z pierwszego wieku, tylko synagoga diabła i jeszcze synagoga szatana dokładnie, i jeszcze składa się z ludzi, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Podają się za Żydów, a nimi nie są. Zobaczcie, to jest dziewiąty rozdział, werset drugiego rozdziału. Nie? Ta właśnie synagoga szatana jest, no szczególnie, to zresztą nie dziwi, no bo jeśli ona jest demonicznie inspirowana, no to i demoniczne cele realizuje, nie? Ona, zobaczcie, bardzo nie lubi kościoła chrześcijańskiego. I możemy przeczytać dziewiąty werset. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli widzimy tu, że ta synagoga szatana, diabeł osobiście, prześladuje Kościół Jezusa Chrystusa w sposób taki, można powiedzieć, dosłowny. Nie? W taki wtrącają do więzień, bluźnią, ogromne jakieś takie wzbudzanie nienawiści do chrześcijan jest. To w historii Kościoła już później średniowiecznego możecie sobie przeczytać, kto to robił, jeśli chodzi o tych, którzy byli wierni testamentowi Jezusa Chrystusa, że groźbą tutaj trwania przy nauce Jezusa była utrata życia, że chcieli za pomocą groźby śmierci, straszeniem śmiercią, zmuszać tych ludzi do odstąpienia od Chrystusa. Dlatego Jezus mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci nagrodę w postaci korony życia. Także to jest ten kościół, który moim zdaniem, bo tu zobaczcie, nie ma żadnej takiej sytuacji, znaczy nie ma żadnej wzmianki, że Jezus ma przyjść i wyratować ten kościół. A zobaczmy teraz drugi kościół, który zmaga się też z synagogą diabła. Przeczytajmy cały ten list do Filadelfii i tu już będziemy mieli obietnicę Jezusa związaną z czasem ostatecznym i z nieco innym rozwiązaniem, a potem zobaczymy metodę synagogi szatana w tym kościele, wobec tego kościoła.
A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
No, zobaczcie, żeby zrozumieć, a dokładnie, żeby dotarło do nas, bo zrozumieć, a przyjąć, to są dwie różne jeszcze rzeczy. Oczywiście, żeby przyjąć, trzeba wpierw zrozumieć, ale można zrozumieć, a nie przyjąć. Nie? Zobaczcie, że nie wszyscy chrześcijanie, bo tu jest kto ma uszy do słuchania, to niech tu, że tak powiem, się pochyli nad tym. Dlatego my też do tych mówimy, którzy mają uszy do słuchania, a nie, którzy zatykają uszy przed prawdą. Zobaczcie, znowu mamy Kościół w zwarciu z synagogą szatana. Nie? Tu celowo dlatego dałem wcześniej Kościół w Smyrnie, żebyście zobaczyli, jak wtedy to zwarcie wyglądało. No i teraz zobaczmy różnicę. Zobaczmy różnicę, jakie metody tu widzimy, a jakich nie widzimy w kościele w Filadelfii, jeśli chodzi o prześladowanie. To taka prośba, wasz udział. Co widzimy, a czego nie widzimy? No, czy widzimy śmierć? Czyli takie, no, jeśli nie odwrócisz się od Jezusa, to cię zabijemy, nie? No, nie za bardzo. Nie za bardzo, nie? Czy jakieś takie tortury i tak dalej, taka jakaś, no, nagonka wielka, też nie widać. Co z kolei widzimy? Widzimy do pewnego momentu zamknięte drzwi. Co to znaczy? Nie, bo wiemy, co znaczą otwarte drzwi. No to zastanówmy się, co znaczą zamknięte drzwi. Otwarte drzwi to, że ten Kościół wychodzi do ludzi ze świadectwem Ewangelii. Ma duży dostęp do ludzi przy głoszeniu Ewangelii. Nie? No to co by znaczyło te zamknięte drzwi? Nie? No bo to Jezus dopiero obiecuje. Oto sprawiłem, tu już mówi, że w tej chwili zrobił, ale był taki czas, że jeszcze tego nie zrobił. Nie? Czyli, że były drzwi zamknięte. Co to znaczy? Jakie zdolności ewangelizacyjne ma ten Kościół po ludzku rzecz biorąc? Po ludzku rzecz biorąc, czyli jaki ma dostęp do mediów, jakie ma środki finansowe na rozklejenie na przykład setek billboardów we wszystkich miastach, czy tam na przykład w jednym mieście i tak dalej, nie? Wydaje się, że niewielkie. Zresztą jest pokazane, że on ma jakąś moc, czyli może pewne rzeczy robić, ale to są działania na obrzeżu cywilizacji, można powiedzieć. Niewielką masz moc. Nie? Tutaj synagoga szatana, ktoś inny ma wielką moc, a ty masz niewielką moc. Czyli Kościół wierny Jezusowi w tych czasach przedostatecznych, bo tu widzieliście jasno, że Jezus mówi, że zachowa ten Kościół przed tą godziną próby, która ma przyjść na wszystkich mieszkańców ziemi. No, to jest w Księdze Apokalipsy, a zaraz potem w czwartym rozdziale ten czas Apokalipsy się rozpoczyna, także to chyba nie ma tu wielkiej tajemnicy interpretacyjnej. Że dopóki Jezus nie zaingeruje w jakiś sposób w życie tego Kościoła, to on sobie funkcjonuje, on głosi Ewangelię, on ma pewne możliwości, ale to jest margines cywilizacji niedocierający do głównego nurtu społeczeństwa. Nie? Główny nurt społeczeństwa jest w wyniku działań tu synagogi szatana zamknięty dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Co jeszcze? Jakie jeszcze naciski widzicie na ten Kościół? Zobaczcie werset 8. Jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czyli jakieś naciski były. Że Jezus chwali ich. Czyli część, jacyś inni ludzie, którzy się tam przyznają do Kościoła, czy do Jezusa Chrystusa, oni zrobili inaczej. Bo ten Kościół jest pochwalony. Czyli jeśli nie widzimy tu więzień, jeśli nie widzimy tu szafotów, nie widzimy tu gilotyny jeszcze, nie? Chociaż później w Apokalipsie zobaczymy, to jak można ludzi skłaniać do zmiany wiary? Jak władza państwowa do spółki z synagogą szatana może to robić? Macie jakieś pomysły? Może coś z życia? Jeśli nie kijem, to zapewne marchewką. To zapewne marchewką. I ciekawostka, jeśli byście przewrócili kartkę w Biblii, to znajdziecie Kościół w Laodycei. Kościół w Laodycei. I tam mamy Kościół bogaty. Kościół opływający w luksusy. Kościół żyjący wszystkim, że tak powiem, co im się, skolko ugodno, mają wszystkiego. Jednego nie mają. Wiary, czyli zaufania Jezusowi Chrystusowi. Mają go na ustach, ale nie mają go w sercu. I taki Kościół prosperuje w tych czasach przedostatecznych. Stąd to jest, myślę, dodatkowe wskazanie, że ci ludzie w tym Kościele Jezusa Chrystusa w Filadelfii, w Kościele tym czasów przedostatecznych, oni z jednej strony są dyskryminowani przez to, że nie mają dostępu do głównego, można powiedzieć, nurtu cywilizacji. Zobaczcie, jak apostoł Paweł przyszedł do Aten. Nie? Dzieje apostolskie 17. To jest, można powiedzieć, stolica kulturowa imperium, bo Rzymianie nie mieli armii, Rzymianie mieli budowniczych tam dróg i mostów, nie? Pontifex Maximus to jeden z tytułów cesarza rzymskiego, tak a propos, wielki budowniczy mostów, to jeszcze z religii babilońskiej przeniesione, ale to inna historia. Mieli prawo, mieli wojsko, mieli infrastrukturę, ale nie mieli idei, nie mieli filozofii. Nie mieli mądrości. Tę dawali Grecy. I zobaczcie, do tamtego świata przychodzi apostoł Paweł z Ewangelią. Najpierw głosi ją na targu, wśród prostych ludzi, na ulicy, wśród straganów. Ale elita grecka zauważyła, o, jest jakaś nowa myśl, jakiś nowy prorok, wywrotowiec, nie wiadomo co. Zaprośmy go na Areopag, czyli to dzisiaj można by powiedzieć do Sejmu i wszystkie telewizje niech tam robią transmisję live, no i z nim pogadamy. Zobaczcie, oni się nie bali konfrontacji idei, nie? Oni ani go tam z mieczem za nim nie latali, ani go nie wyrzucili z miasta, ani go nie trzymali z dala od Areopagu. Czyli zobaczcie, inne czasy. Nie przyszło coś nowego, no to sprawdźmy, zmierzmy się z nim. No i Paweł może głosić Ewangelię na Areopagu. 17 rozdział to opisuje. Tutaj Kościół Filadelfii jest całkowicie poza głównym nurtem. Ma zamknięte drzwi do głoszenia Ewangelii. On jest wierny Jezusowi. On funkcjonuje, on działa, czyli ludzie muszą się nawracać, nie? Bo ciągle ludzie umierają, no to nowi przychodzą. Czyli on ma jakieś sukcesy ewangelizacyjne, ale nie takie, jakby mógł mieć, mając dostęp do mediów, czyli dostęp do całego narodu. Nie? Czyli on żyje zepchnięty na obrzeżach, no obrzeża, można powiedzieć, życia społecznego przez synagogę szatana i władzę państwową, która ją wspiera. Nie? Chrześcijanie z kolei są kuszeni za pomocą marchewki do zdradzania Jezusa Chrystusa. To taka moja rozmowa z raperem Mikserem. Nie? Właśnie o tymśmy sobie rozmawiali. O tym, jak chrześcijanie, jak artyści są kuszeni przez Kościół Rzymski. Nie? Tylko zarapuj z księdzem i już jesteś cool. I już będziesz miał i w telewizji cię raz na miesiąc, czy tam raz na tam dwa, czy trzy, zależy jak tam mu się rapuje. I jakiś grancik dostaniesz, już będziesz żył. A jak z księdzem nie zarapujesz, to jesteś zbójem i będziesz tu gdzieś na obrzeżach cywilizacji sobie rapował. No, a ty przecież jesteś antysystemowy, nie? No bo raper to antysystemowy, nie? No to przecież musisz mieć pieniądze od systemu, nie? No i właśnie tak się kończą kariery antysystemowców. Zawsze w systemie temu mniej więcej i Jarocin służył, przeróżne owsiaki i tak dalej. Zobaczcie, jak to się towarzystwo wszystko powykolejało. No, ale wróćmy do naszego kościoła w Filadelfii, czyli prawdopodobnie na podstawie tego, co widzimy w Biblii, zarówno jak będzie wyglądał świat niewierzący, że pokój i bezpieczeństwo, i jak widzimy Kościół w Filadelfii, tu będą tak zwane miękkie prześladowania. Takie, jak mówił doktor Moller. Pamiętacie na początku, nie? Że będzie się wyrzucać z pracy, jak ktoś tam za dużo będzie mówił o Chrystusie, nie będzie się awansować chrześcijan, nie będzie się im dawać dostępu do mediów, do różnych tam innych działań społecznych, gdzie inne kościoły będą zapraszane, a te tak zwane sekty nie będą zapraszane i tak dalej, że to się będzie działo, aż Jezus mówi: rozpiernicze tę barierę. Czyli w czasach tuż przedostatecznych przed tym kościołem zostanie zdjęta ta zasłona milczenia. Nie jest tu napisane jak. Być może w różnych miejscach świata będzie to różnie, nie? Jeśli chodzi o kościoły wierne Chrystusowi, ale wyraźnie jest, o to sprawiłem, teraz Jezus mówi, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. I zobaczcie, jeszcze druga cecha się pojawia. Wśród funkcjonariuszy synagogi szatana nastąpi taka, jakby to powiedzieć, taka skala deprawacji, taka skala grzechu, które oni będą musieli albo robić, albo kryć, że widząc Kościół Jezusa Chrystusa, oni zobaczą, że tam rzeczywiście jest prawda. Że mając te wszystkie luksusy życia systemowego w zgodzie z systemem, część ludzi z synagogi szatana rzuci to i powie: ja chcę prawdy, ja chcę sprawiedliwości, ja chcę Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie, ja chcę poświęcenia dla Jezusa Chrystusa, nawet kosztem swojego życia. I zobaczcie, oto sprawią, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Tu jest jeszcze to, że to będzie jakiś masowy egzodus, nie? Tego jeszcze nie wiemy, nie rozumiemy. Tu, wiecie, no, Biblia objawia, ale jak się to stanie, nie wiemy. Być może tu nastąpi jeszcze coś dziwniejszego, można powiedzieć takiego, że zostanie obnażona w jakiś sposób no, zło tej synagogi szatana. To kłamstwo. I już ludzie nie będą mogli, że tak nie będzie można ludzi dalej oszukiwać, że to jest jakaś pobożna instytucja, ta synagoga szatana. A w tym momencie zajaśnieje Kościół Jezusa Chrystusa tuż przed Jego powrotem. Tuż przed Jego przyjściem. Choć, mówię, trzeba pamiętać, że przez długi okres Kościół Jezusa Chrystusa będzie na marginesie, będzie prześladowany w sposób miękki, czyli tak jak doktor Moller mówił, że Moller, że tylko tam, wiecie, dyskryminacja, nieprzyjmowanie do pracy, o takie różne te jakieś groźby, jakieś takie niesprawiedliwości, no to tam już nie będziemy opowiadać. Cały raport na temat tego, jak nasz Kościół na przykład jest prześladowany. Zobaczcie, że inne kościoły chrześcijańskie jakoś tak nie są tak często prześladowane. A ciekawe, o czym to świadczy. Ale to zaraz i na to pytanie też łatwo znaleźć w Biblii odpowiedź. Będą tam no, duże takie, że tak powiem, pokusy, żeby przeciągnąć chrześcijan na stronę synagogi szatana. No i na koniec, gdzieś już naprawdę blisko, tuż przed przyjściem Jezusa, ten Kościół jeszcze zajaśnieje, żeby zebrać ostatni plon tych, którzy jeszcze szukają drogi, szukają prawdy, szukają życia Jezusa Chrystusa. O, możemy sobie za chwilę zaśpiewać tę piosenkę o ślepcu. To będzie mniej więcej, bo rzeczywiście świat dzisiaj żyje w ślepocie. Mając więc ten obraz, przypomnijmy sobie jeszcze raz słowa najpierw apostoła Pawła, kiedy on mówi do Tymoteusza, jak widzi rozwój Kościoła w przyszłości. To jest drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział od wersetu 10.
Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.
Widzicie werset 12 i 13? Czym bliżej przyjście Jezusa, tym to będzie bardziej jaśniało. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, czyli chcą pełnić Jego wolę, prześladowanie znosić będą. Tutaj formy prześladowania, mówiliśmy, będą różne. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Nie? Że tu nastąpi, zobaczcie, ogromne rozwarstwienie. Już nie będzie Kościół taki, że będą dobrzy i źli w jednym Kościele. Że prześladowania, i to z historii Kościoła możecie sobie doczytać w wielu okresach. Co prześladowania dają Kościołowi? Nie mówię na zewnątrz, bo to zawsze dają ewangelizacje i tak dalej. Nie? Ale co dają wewnętrznie Kościołowi prześladowania? Oczyszczenie, przesianie. Tak jak Jezus mówi, przesianie. Bo kiedy jest prosperita, to Kościół jest fajnym miejscem. No tu jest miłość, przyjaźń, pomoc, można i zagrać w ping-ponga i różne takie rzeczy, nie? No sam jak zagrasz sobie w ping-ponga? Z konsolą swoją? Wypad, nie? To dopiero w Kościele, nie? Oczywiście, trochę żartuję, ale nie za bardzo. Ale nie za bardzo, nie? Kościół jest fajnym miejscem. I dlatego wielu ludzi przyjdzie do Kościoła zagrać w ping-ponga. A nie służyć Jezusowi Chrystusowi. Ale kiedy są prześladowania, to co się z ping-pongistami stanie? Długa i spieprzają. Nie? My nie wiemy do końca. Oczywiście mamy pewne podejrzenia, bo patrzymy, jak ludzie się spalają dla Jezusa, jak się angażują w różne rzeczy, jak się zmienia ich życie. Mamy pewne podejrzenie, kto jest, że tak powiem, no tutaj, jak to Henio mówił, kibicem, a kto jest zawodnikiem, nie? Kto kibicuje, a kto gra naprawdę w tej drużynie. Ale kiedy przyjdą prześladowania, to od razu Kościół się oczyszcza. Oczywiście jeszcze tam paru kapusiów zostawią, wiecie, żeby wiedzieć, co się u nas dzieje, nie? No, ale tam zwykle to ich trzeba wcześniej czy później w jakiś sposób zdekonspirować, no i to tam się też dzieje. Ale tacy przypadkowi kibice będą uciekać od kościoła. Czyli to jest sytuacja, jak nasi pradziadowie mówili, baba z wozu, koniom lżej! Koniom lżej! Nie? Trzeba mniej stołów do ping-ponga i różne takie tam rzeczy. Także to jest dla kościoła w pewnym sensie zbawienne, w tym sensie oczyszczające. Nie? Ale zobaczcie, że jest jeszcze, można powiedzieć, drugi aspekt. Apostoł Paweł zarówno daje swój przykład, no to, że on się, że tak powiem, wybijał w chrześcijaństwie, to nikogo nie muszę, jakby to powiedzieć, przekonywać, ale mówi też do Tymoteusza później, pamiętacie, mówi, ty masz wytrwać w cierpieniu. To mówiliśmy wcześniej. Największe prześladowanie przyjdzie wybiórczo tylko na niektórych przywódców chrześcijańskich. Na jakich? Na tych najgorszych ciemięgów, którzy nic nie robią? Nie, oni są wygodni dla diabła. Dla tych, którzy są najwierniejsi i najgłośniejsi. Tak jak pastor Lacer, ten w Niemczech. Zobaczcie, pani sędzina, pozostanę przy tym określeniu, może, nie wiem, czy to jest może już przestępstwo, nie? Jakieś genderowe? No zobaczymy. Poczekam, pożyjemy, uwidzimy. Ona powiedziała, po co jest ten wyrok? Powiedziała, żeby się pastor Lacel nauczył i przestał mówić. Czy myślicie, że ona wierzy w to? Że pastor Lacel czegoś się nauczy z tego wyroku, w tym sensie, że nie będzie mówił tego, co myśli i tego, co myśli, że trzeba chrześcijanom powiedzieć, żeby ich obudzić, poruszyć czy poprowadzić do przodu? Czy ona w to wierzy, myślicie? Wątpię. Czyli co ona chce zrobić tym wyrokiem? Przestraszyć wszystkich innych. Tych, którzy się jeszcze wahają. Temu pastorowi to ona już tam wiele nie pomoże. Najwyżej mu się da drugi wyrok, trzeci, a później wyśle się jakichś tam, no i tak dalej. No to już mówiliśmy o księdzu Blachnickim, to mniej więcej ta sama historia. Ale setki innych pastorów po tym jednym wyroku, pastorów herbu Zając. O, teraz już nie mogę tak kozaczyć. Jeszcze do tej pory udawałem wielkiego, tam odważnego sługę Jezusa Chrystusa, ale teraz muszę już, że tak powiem, spuścić z tonu. To będzie efekt. I oni na ten efekt liczą. Oni liczą, że przywódcy chrześcijańscy są tchórzami. I dadzą się zastraszyć. No i teraz to mamy test. Dokładnie tak samo jak w czasach donatystów, o których mówiłem z początku IV wieku, czy wcześniej podobne lokalnie były problemy. To jest czas, gdzie twój pastor okaże się albo wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa, albo tchórzem. Niemiecki sąd myśli, że większość z nas, chrześcijańskich pastorów, to tchórze. Czy się mylili? Obawiam się, że w Europie nie bardzo. Ale Europa to nie jest jeszcze cały świat. Na koniec przeczytajmy jeszcze pocieszenie od samego Jezusa Chrystusa, żebyśmy rozumieli naturę prześladowania. Skąd ono się bierze? Dlaczego ludzie tak łatwo z jednej strony nienawidzą chrześcijan sami z siebie, albo dają się podburzyć przeciwko nienawiści chrześcijan, tak jak to było za Nerona, jak to było za Dioklecjana, jak to jest dzisiaj. 17 rozdział.
Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.
Wiemy już, że nie chodzi o apostołów. Wiemy, że chodzi o mnie i o ciebie. Po co Jezus umarł? No, aby uwolnić nas od kary za nasze grzechy, nie? No prawda, oczywiście. Ale zobaczcie, tu Jezus pokazuje także inny aspekt swojej śmierci. Czy widzicie? To każdy chrześcijanin powinien sobie to jeszcze raz przeczytać. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie, oddani dla prawdy, aby oni poszli na świat głosić prawdę. Jezus po to za nas, za mnie i za ciebie umarł. Tak, żebyśmy mieli miejsce w niebie, oczywiście na Tirlich. Ich bin, ja też już umiem trochę po niemiecku, jak widzieliście. Ale Jezus umarł za mnie. Jezus umarł za ciebie. Abyś ty teraz poszedł i głosił światu Jego prawdę. To jest też sens śmierci Chrystusa. Dla mnie i dla ciebie. Jaki los wybierzesz? Chrześcijan w Laodycei? Czyli konformistów, którzy poszli na kolaborację z synagogą szatana i z systemem zła? Czy wybierzesz kościół w Filadelfii? Wierny Jezusowi Chrystusowi, który nie zaparł się Jego imienia, który nie dał się ani zastraszyć, kiedy niektórych z przywódców będą uderzać, ani nie dał się przekupić żadnymi błyskotkami tego świata. Do tego nie wystarczy własna moc. Zobaczcie, Jezus powiedział, ponieważ nie są ze świata. Świat nie jest z Boga, świat nienawidzi uczniów Jezusa. Ale zobaczcie, to jest prawda o nas. My nie jesteśmy ze świata. Tego, który żyje w niewoli grzechu i diabła. Tak jak i Jezus. Jak i ja nie jestem z tego świata. Jezus w nas. Nadzieja chwały. To też w liście do Koryntian mamy. To jest przywilej. Żyć dla prawdy. Tu nie będzie fanfar. Nikt nie będzie ci może nawet klaskał. A może jedna, dwie osoby. Większość będzie przeciwko tobie. To nie będzie łatwe. Wytrwanie w prześladowaniach, nawet takich miękkich, jakie teraz, pod koniec czasów będą, bo twarde się zaczną w czasach apokalipsy, teraz będą miękkie. Wcale nie będzie łatwe. Szatan się nauczył pewnych rzeczy. Nauczył się technik, że kiedy mocno uderza w Kościół, prześladowania, zabójstwa, więzienia, tortury, to Kościół się utwardza. To jego świadectwo staje się jaśniejsze. Ale jeśli, tak jak próchnica zęba, zacznie atakować Kościół, delikatny nacisk, lekki ból, ale rozłożony w czasie. I cały czas widzisz, jak inni, którzy przeszli na stronę kolaboracji z systemem, prosperują, wszystko mają. Dostęp do telewizji, dostęp do pieniędzy, do wszystkiego. Szatan zobaczył, że my jesteśmy bardziej podatni na zdradę w takich warunkach niż za Nerona czy Dioklecjana. Dlatego pod względem skuteczności szatan dzisiaj się wyedukował. Ta metoda, którą dzisiaj stosuje, jest skuteczniejsza niż ta w pierwszych trzech wiekach Kościoła. Dlatego, jak sobie będziesz oglądał tam, powiedzmy, Quo Vadis czy coś takiego, to pamiętaj, że dzisiaj szatan jest jeszcze bardziej wyszkolony, bo on się nauczył przez ten czas. On jest bardziej zdeterminowany, bo widzi, że już mu coraz mniej czasu zostało. Dlatego, jeśli nie nałożysz pełnej zbroi Bożej, wpadniesz w najbliższą albo w dalszą zasadzkę. List do Efezjan, 6 rozdział, jako praca domowa. A teraz poproszę Ślepca Krzyk.
krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Ślepca, krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Ślepca, krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Ulicznik za mną krzyczał co sił, ulicznik za mną krzyczał co sił, ulicznik za mną krzyczał co sił, krzyczał hej, hej, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, woła tak. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu.
Jeszcze powiem wam takie historyjkę jako zagadkę. Dzisiaj jest czas dawania prezentów. Mówiłem też rano o tym, o najdroższym prezencie. Za każdy prezent trzeba zapłacić, ogólnie za wszystko. W jakiś sposób trzeba płacić. Za większość rzeczy płacimy pieniędzmi. Pieniądze też mają rolę ważną w życiu Kościoła. Tu jak zwykle udało się, jak zwykle od 2 lat, chwała Bogu. Jak zwykle to tak, jakbym powiedział, że to w jakiś sposób nie doceniam tego, nie? To tylko w naszym projekcie możemy powiedzieć, jak zwykle. To nasi widzowie, wy przyzwyczailiście nas, że 1000 osób wspiera nas każdego miesiąca, nie? Także to się udało, a ja powiem wam 2 historie z taką prośbą, żebyście szczerze sobie odpowiedzieli, którą historię byście wybrali jako bardziej obiecującą. Nie? Macie jakiś taki Boży projekt, Kościół, który jest w powijakach, słabiutki, rodzi się dopiero i pojawiają się 2 rodziny. Jedna młoda, jurna, nie, znaczy w sensie aktywna, już dzieci się pojawiają. Mąż i żona deklarują pełne oddanie Jezusowi Chrystusowi. Mąż młody, z pewnymi już koneksjami, zaczyna prowadzić bardzo prosperujący biznes. Naprawdę Bóg mu błogosławi. Ma pieniędzy, można powiedzieć, nie wie gdzie, tam już nie mówię o kieszeniach, bo to by trzeba już jakieś walizki. Nie? No i 2 rodzina, prości ludzie na wsi. Domek ładny, tam zadbany, chlewik, stodoła, podwórze, no typowe gospodarstwo, niezbyt bogate, bo to piaski w tym terenie. Dlaczego? Dlatego trzeba się zająć czymś innym. No i tak kombinują całe życie, trochę pracują na państwowym, już mają dosyć, trochę tam gdzieś, jak to na wsi, jakieś świnie, jakieś kiełbasy, jakieś folie może coś sprzedamy i tak dalej. Tak się męczą całe życie. I teraz myślisz o przyszłości finansowej Kościoła. Na którą rodzinę byś postawił? Szczerze sobie odpowiedzcie. Która da podstawy finansowe Kościołowi, który teraz oglądacie? No, wielu zna tę historię, bo ja nie opowiadam bajek. Ten pierwszy to senator Bury zakładał nasz Kościół. Ten drugi to rodzina Machałów. Ta druga historia. Jadzia właśnie wczoraj piękne świadectwo nam nagrała, a Henio już jest z Jezusem od 5 lat. To tak chciałem, żebyście pamiętali, kim Bóg się posługuje. Czy trzeba mieć, że tak powiem, złote góry,
czy też trzeba kochać Jezusa ponad wszystko, niezależnie od wszystkiego i być Mu posłusznym każdego dnia. Niezależnie, czy ciężko pracujesz, czy masz okazję się cieszyć, śpiewać z chrześcijanami, głosić kazania, czy cokolwiek jeszcze innego robić. Człowiek często patrzy na pozory, na błahostki, na sreberka, a Jezus patrzy na serce. Jeśli masz czyste serce, Jezus na tobie będzie budował. Jezus tobą będzie się posługiwał. Tak jak posłużył się Heniem i Jadzią. Żeby kiedy ten kościół składał się jeszcze z kilku studentów, dać mu podstawy finansowe. Bo to oni przez wiele pierwszych lat naszego kościoła praktycznie na nich oparte były, że tak powiem, zdolności finansowe kościoła. Zobaczcie też, że Bogu wiele nie trzeba. On jest przecież Panem wszystkiego. Jeśli kościołowi niewiele trzeba, to wystarczy, co ma. A jeśli później kościół dojrzeje, żeby mieć jeszcze większe zdolności do działania, to i Bóg da pieniądze. Wtedy była nas garstka. Teraz 1000 gitar nam gra. Chwała Bogu. Także zapraszam do świadectwa Jadzi z wczoraj. Naprawdę widziałem wiele wzruszeń, wiele łez. Także jak ktoś chce posłuchać, tytuł taki znamienny. Teraz sama palę w kominku. Ale no tak do czasu, bo Jezus przygotował nam mieszkania w niebie. Coś jeszcze zaśpiewamy, Radku, na koniec? Chyba Henio to lubił Kompanię Braci. To możemy tym zakończyć.
A możemy wcześniej jeszcze inną?
A dobrze, to może być dwie.
Okej.
A na wieczór, na popołudnie, na 18:00 zapraszam Psychosonar. Skąd wiadomo, że będzie koniec świata? To jaką ty proponujesz?
Zaśpiewajmy numer 58, a później Kompanię Braci. Numer 58.
Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Poświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozkosz szczęściem strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest to, Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w klęskich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie, Syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
I teraz poprosimy kompanię braci. Zaraz powiem numer. Sto dziewięćdziesiąt dziewięć. Mhm.
śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Można Bóg, Panie braci, odnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Twą. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarze. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszkam na Twój Duch. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszkam na Twój Duch. Mija czas i za rokiem rok odchodzi świną dal. My wiemy każdy kolejny krok, dziś chwały zbliża nam. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Serde blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy stanem. Więc wielka radość rozbiera nas, bo zaproszenia mamy. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Można kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch.
Proszę jeszcze jednego z Machałów, najmłodszego, znaczy w sensie nie najmłodszego, ale z tych pokoleń, wnuka Henia i Jadzi, nam tu zagra rolę, która ma was zachęcić do wzięcia udziału w takim krótkim 11-dniowym eksperymencie. Kwarantanna z Biblią. Można też wysłać swoich znajomych. Tym krótkim wprowadzeniem do tego studium Biblii dla ludzi poszukujących zakończymy nasze spotkanie. Chciałbym, żebyście jeszcze, jeśli jesteście w grupach rodzinnych, w domu, po naszym spotkaniu zebrali się i modlili, dziękując za przywilej życia w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa, mając wokół siebie rzeczywiście kompanię oddanych Chrystusowi na dobre i na złe, braci i sióstr. Do zobaczenia.